Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panie redaktorze.
Każde wideo w internecie może być teraz podejrzane. Czy powątpiewa Pan już w prawie wszystko, co widzi?
To nie jest do końca tak, że powątpiewam we wszystko, co widzę, dlatego już przez lata obserwowania rozwoju technologii trochę w sobie wyhodowałem naturalną ostrożność, zwłaszcza wobec internetu. Ale rzeczywiście technologie dzisiaj, sztuczna inteligencja, trochę przesuwają granice prawdy. Coraz trudniej jest odróżnić fikcję od prawdy.
Wystarczy teraz na przykład jedno zdjęcie z portalu społecznościowego, by stworzyć fałszywe wideo, w którym jakaś osoba będzie mieć naszą twarz, brzmi to przerażająco. A jeśli dodamy do tego możliwość wykorzystania wizerunków polityków, to może to, myślę, grozić eskalacją napięć w jakimś kraju, czy też może i prowadzić do konfliktów międzynarodowych. Nie sądzi pan?
To nie do końca tak jest. Rzeczywiście w takiej przestrzeni publicznej pokutuje przekonanie, że wystarczy nasze jedno zdjęcie, żeby zrobić deepfake'a, który do złudzenia nasz przypomina. Widzimy te deepfake'i Królowej Elżbiety II, wcześniej Baracka Obamy, obecnie deepfake z Tomem Cruise'em. I rzeczywiście tak jest. Natomiast to nie jest do końca prawda, dlatego bo stworzenie tego typu deepfake'u wymaga ogromnych nakładów, wymaga nałożenia wizerunku osoby, której wizerunek chcemy wykorzystać, na osobę, która przypomina przynajmniej konturami twarzy osobę, którą chcemy oszukać. I to nie jest dzisiaj rozwiązanie dla każdego. To nie jest tak, że my sobie w domu stworzymy deepfake'a żony, mamy, kolegi, przyjaciela i go oszukamy. Oczywiście mamy aplikacje mobilne, które wykorzystują już gotowe matryce algorytmów, natomiast one cały czas nie tworzą czegoś, czego nie jesteśmy w stanie gołym okiem rozpoznać jako fake. Więc nie jest to jeszcze technologia powszechna. I w czym innym dostrzegam największe zagrożenie sytuacji, z jakiej mamy do czynienia. Wcale nie w tym, że będą powstawać deepfake'i do złudzenia przypominające jakieś osoby, ale proszę zwrócić uwagę, że deepfake z Tomem Cruise'em, jak każdy inny, ma ogromny potencjał marketingowy. Tylko w ciągu kilku dni konto na TikToku, które go stworzyło, uzyskało nowych ponad 500 000 obserwujących. I to jest ogromna tuba marketingowa. Ta tuba marketingowa, wykorzystana w sposób nieuczciwy, w sposób niebezpieczny, może mieć porażające skutki. I deepfake Toma Cruise'a jest bardzo dobrym przykładem, bo konto zaczyna udostępniać informacje, promując niesprawdzone programy antywirusowe, VPN-y, a więc instrumenty, które służą bezpieczeństwu przestrzeni cyfrowej. Nikt z nas nie wie, kto jest twórcą tego konta. To jest realne zagrożenie tego typu fejków.
Ale już też mówi się o takich sytuacjach, kiedy to, powiedzmy, przestępcy złapani przez kamerę na właśnie, powiedzmy, kradzieży czy włamaniu zaczną to podważać, twierdząc, że właśnie to jest deepfake, że to wcale nie ma związku z rzeczywistością. Że wszystko właściwie staje na głowie i wszędzie należy stawiać znaki zapytania.
Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że trzeba stawiać znaki zapytania, zwłaszcza w internecie. Żyjemy w czasach tak zwanej postprawdy, w których oceniamy rzeczywistość przez pryzmat subiektywnych okoliczności, a nie przez pryzmat faktów. I to wszystko skutkuje tym, że postawa krytyczna dzisiaj jest jedyną receptą na bezpieczeństwo przestrzeni cyfrowej. To dotyczy zjawiska troli, dezinformacji, fejków, więc oceniałbym to wszystko zbiorczo.
Jak się właśnie przed tym chronić? Niektóre serwisy tworzą już narzędzia do rozpoznawania, czy ktoś modyfikował jakieś zdjęcie, a niektóre państwa zapowiadają, że będą traktować deepfake'i jako przestępstwa. Czy to wystarczy?
Nie wystarczy, ale jest dobrym kierunkiem. Facebook zabrania udostępniania jakichkolwiek treści, które mają charakter deepfake'owy, czyli przerabiają, czy to zdjęcia, czy to fonie, bo musimy pamiętać, że deepfake to nie tylko to, co widzimy, ale też takie fikcyjne hologramy, to co słyszymy. Nie wszystkie algorytmy są w stanie wyłapać niestety deepfake'i. Natomiast na pewno brakuje edukacji społecznej. Brakuje ścieżki odwoławczej, czyli jeżeli wychwycę gdzieś w internecie deepfake, czy w ogóle informację nieprawdziwą, to ja niewiele mogę z tym zrobić. Policja jest tutaj bardzo nieskuteczna. Dlatego znów wracamy do początku naszej rozmowy, czyli do tego, że punktem odniesienia powinniśmy być dla siebie my sami i nasze krytyczne myślenie z takim bólem serca przyjmuje za każdym razem informację, że do podstawy programowej znów nie włączono przedmiotu, jakim jest nauka nowych mediów. Bo tymi, którzy są najbardziej podatni na tą naukę i których jeszcze jesteśmy w stanie zmienić, budząc w nich postawę krytyczną, są najmłodsi, są dzieci. Apel wielki do rodziców, którzy nas dzisiaj słuchają, żeby rozmawiali z dziećmi na ten temat, pokazywali, czym się różni prawda od nieprawdy, pokazywali, że to, co jest w internecie, to, co ktoś mówi, że jest prawdziwe, nie do końca musi być prawdziwe.
I co, weryfikujmy jeszcze w dwóch, trzech źródłach, jeśli mamy wątpliwości, czy dana informacja jest prawdziwa?
Tak, weryfikujmy w dwóch, trzech źródłach, starajmy się zwracać uwagę na to, kto tworzy określoną treść. Jeżeli widzimy, że treść jest tworzona przez podmiot anonimowy, anonimowość w sieci oznacza brak odpowiedzialności. Odpowiedzmy sobie wtedy na pytanie, czy chcemy czytać treści, za które ktoś nie bierze odpowiedzialności, więc unikajmy wiary w treści tworzone przez boty, trolle, konta fikcyjne, przez użytkowników, którzy nie są w stanie nawet podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem pod treściami, które tworzą.
Także weryfikujmy te informacje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.